pomiędzy biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Kuba Niziński,
Bartek Piziak
i Darek Gruszka.
Cześć.
Cześć, Małpolanin, bo to jest tutaj do podkreślenia wyjazd z Małopolski, z Niepołomic do Finlandii dzisiaj.
No ale tak troszeczkę też drogą lotniczą, bo tak zabrzmiało to, jakby Darek wyjechał z tych Niepołomic i parę tysięcy kilometrów do tej Finlandii musiał przepedałować, bo będziemy rozmawiać o podróży wyrypie rowerowej.
Tak, tak, ale oczywiście poleciałem tam samolotem z moim rowerem.
Ale właśnie wróćmy jeszcze do roku poprzedniego, bo dzisiaj rzeczywiście w programie Między Biegunami tematem będzie twoja wyrypa rowerowa w Finlandii tegoroczna, ale wrócimy też do zeszłego roku, bo ty w zeszłym roku zafundowałeś sobie podobną wycieczkę. No i Darek, chcieliśmy cię na początek zapytać, skąd w ogóle pomysł, żeby wakacje spędzić? Po pierwsze, aktywnie, kiedy wszyscy w sierpniu po prostu
leżą,
czy na początku września przy tak pięknej pogodzie, leżą sobie
albo
jak skwareczki na plaży, wyjeżdżają w ciepłe miejsca, a ty po prostu zdecydowałeś się zapakować sakwy, rower w karton, do samolotu i polecieć do Finlandii, w której w tym czasie temperatura no średnio zachęcająca była, szczególnie w nocy, do tego, żeby wychodzić z ciepłego śpiwora.
No tak, temperatura nie była aż taka zniechęcająca w środku dnia, bo dla mnie te temperatury są super w Finlandii, bo są między 15 a 20 stopni, czyli idealnie na rower. I faktycznie rok temu miałem sobie zafundowałem taką wycieczkę, że poleciałem samolotem do Rovaniemi i rowerem jechałem do Helsinek na południe. To wyszło około 1000 kilometrów. Jechałem od Parku Narodowego do Parku Narodowego, spałem oczywiście w namiocie. I w tym roku na podstawie tamtych doświadczeń stwierdziłem, że musi być już w tym roku północ i znowu poleciałem do Rovaniemi, ale skupiłem się już tylko i wyłącznie na północy i zrobiłem taką pętlę 900-kilometrową od Rovaniemi do Rovaniemi i już byłem tylko i wyłącznie za kołem podbiegunowym. I po prostu rozkoszowałem się lapońską przyrodą.
Dobra, do lapońskiej przygody i tej wolności, która w Finlandii jest wszechogarniająca, przejdziemy. Ale musimy cię zapytać jeszcze, drążąc temat, czy ty nie lubisz swojej rodziny, że poleciałeś do tej Finlandii sam? A rodzinę dobrze znamy, bo mieliśmy okazję też w programie Między Biegunami rozmawiać z twoją małżonką, Kamilą Gruszką.
Ale Kamila też opowiadała czasami o podróżach samotnych.
No właśnie, to chcę tutaj poszukać tego wątka wspólnego. Co się dzieje, że państwo Gruszkowie jednak od czasu do czasu decydują się na samotne wycieczki, podróże i wyrypy? Bo to, że lubicie przyrodę, to, że lubicie aktywnie, to wiemy. No właśnie, ale czy taki wypad do Finlandii na samotną wyrypę rowerową nie jest w pewnym momencie trochę dołujący? Bo rok temu byłeś chyba 10 dni w tej podróży rowerowej, w tym roku prawie 2 tygodnie, ponad 1000 kilometrów wtedy, prawie 1000 w tym roku. No właśnie, jak to jest z tą samotnością w podróży?
Wbrew pozorom, człowiek nie jest aż tak bardzo samotny, w Finlandii akurat, bo nawet jeśli jesteś w bardzo głębokiej dziczy, to tak naprawdę masz dostęp do internetu. Mhm. W każdym miejscu, nawet w największym lesie, masz świetne LTE, więc to nie jest tak, że nie kocham rodziny, nie wchodź tutaj w grząski grunt. Podróżujemy rodzinnie. Jeszcze w tej chwili dzieci nawet z nami chcą jeździć, chociaż są nastolatkami. Wiele wycieczek robimy wspólnie, natomiast jest to jedna taka rzecz, którą po prostu chcę robić absolutnie sam. To jest
raz w roku?
Raz w roku to jest właśnie ta Finlandia. I Kamil, wiem, żeby się na pewno też to podobało, jestem o tym przekonany, natomiast ona nie jest aż taką rowerzystką hardkorową, że tak powiem, jak ja i te 100 kilometrów dziennie przez 10 dni to by było po prostu trochę jednak za dużo. Ale a propos rodziny, to muszę się pochwalić, ponieważ w tym roku spotkała mnie mega fajna niespodzianka, bo przyjechałem do domu, przyszedł do mnie mój syn i powiedział: tata, ale w przyszłym roku jedziemy razem do Finlandii. i już mam pomysł na, na wycieczkę wspólną.
Czyli męska wyrypa się...
Męska wyrypa i właśnie klaruje. Podkreślił bez mamy i bez Dominiki. Więc się klaruje, mam już kompana na wycieczkę wspólną właśnie w przyszłym roku.
To my, drodzy państwo, tak słowem wytłumaczenia Darka troszeczkę męczymy o te tematy rodzinno-podróżnicze, ale przypomnimy też, że Rodzina Gruszków prowadzi bloga pod adresem barświat.pl i tam rzeczywiście z tych wielu rodzinnych wyjazdów, wycieczek, podróży możecie znaleźć ciekawe relacje. Polecamy, bo dużo praktycznych rzeczy można z nich się także dowiedzieć, bo wy z Kamilą też jesteście związani ogólnie zawodowo z turystyką, z podróżami. Ty zajmujesz się na przykład sprzętem turystycznym i twoje podróże, zakładam, że też są trochę takimi testami blisko w kontakcie z przyrodą tego, za co też troszeczkę odpowiadasz zawodowo.
Tak, tak, oczywiście jeżdżę z namiotem firmy, w której pracuję, mogę wymienić nazwę. To jest oczywiście firma Marabu.
Lokalna z Małopolski,
tak,
też.
Tak, tak, tak.
No i z tradycjami.
Tak, oczywiście mam dostęp do sprzętu turystycznego i w jakiś tam sposób oczywiście go testuję, także mam łatwość jakby zdobywania go i brania tego, co jest faktycznie przydatne na takiej wycieczce. No a Kamila z kolei jest pilotem wycieczek, aktualnie jest w Tadżykistanie.
Pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy.
Także, no tak sobie w ten sposób spędzamy wakacje, że jakoś tam...
Że podróżujemy, tak.
Darek, jeszcze wrócimy do tej całej logistyki, bo pewnie dla naszych słuchaczy, jak mówisz tak, że wziąłeś, zapakowałeś rower w karton, nadałeś go na lotnisku, poleciałeś do Rovaniemi. Wydaje się to tak dosyć proste, ale to nie zawsze jest taka łatwa sprawa. Chcieliśmy cię podpytać właśnie o tę logistykę z samolotami i koszty transportu roweru, bo ja na przykład pamiętam jakiś wyjazd rodzinny do Finlandii, lot do Turku, bardzo łatwa, bardzo tania sprawa.
Tanie linie lotnicze.
Z bagażem podręcznym w okolicach 100 czy 150 zł od osoby. Do Turku można tanio polecieć, wizyta z dzieciakami w Mumilandii, świecie muminków. Super sprawa, szczególnie na taki weekendowy, około weekendowy wyjazd. No ale jak się jedzie już z rowerem, w planie 1000 km do przejechania, no to jednak tutaj ten sprzęt odgrywa ważną rolę i ta logistyka też. To jest droga sprawa, jeśli chodzi o bilet lotniczy do Finlandii z zapakowanym rowerem i sakwami?
Znaczy, jeśli kupujesz bilet na rower, no to masz dodatkową opłatę w zależności od linii. I ja w tym roku leciałem Finnairem i to było coś około 300 zł dodatkowo za karton. Jeśli chodzi o logistykę, to tu pojawiają się inne rzeczy, bo zapakowanie roweru do samolotu to jest tak naprawdę najmniejszy problem. Pojawia się czasami problem polegający na tym, że jak w zeszłym roku jechałem, lądowałem w Rovaniemi, musiałem tam zostawić karton, no i jakiś karton musiałem załatwić w Helsinkach.
No tak, po przejechaniu.
Tak, tak.
A karton na rower to nie jest karton po makaronie.
Tak, tak, to nie jest karton po makaronie, ale...
No chyba, że kilka kartonów po makaronie.
To też jest tak naprawdę do ogarnięcia, bo okazało się, że sprawa jest bardzo prosta. Wystarczyło powysyłać maile do sklepów rowerowych w Helsinkach i okazało się, że co najmniej 5 sklepów miałem do wyboru, które mi napisały: wbijaj po karton, będziesz miał.
Przygotujemy ci nowiutki.
Tak, tak. I przyjechałem do sklepu, jeszcze sobie wybrałem taki, który był w miarę blisko lotniska i wszedłem na magazyn z tyłu sklepu i pan mi powiedział, jaki masz rower. No to proszę bardzo, i miałem karton. Natomiast w tym roku, gdzie robiłem pętelkę, no to tak to ogarnąłem, że po prostu w pierwszym noclegu, w którym spałem w Rovaniemi, bo to był spałem po prostu w hostelu po przylocie, no to oczywiście tam zapytałem, czy mogę zostawić karton i 2 tygodnie na mnie czekał.
Nie było problemu.
Nie było problemu.
No dobrze, no to wiemy, jak z kartonem sobie poradzić. To bardzo dobry sposób z tymi sklepami rowerowymi, ale pójdziemy krok dalej. Na jakim rowerze jeździ Darek Gruszka i czy to jest od razu pewnie pytanie wielu naszych słuchaczy, czy jest to rower elektryczny?
Nie, oczywiście, że nie jest to rower elektryczny, aczkolwiek dojrzewam do tego, żeby kiedyś tam w wieku, powiedzmy 70-80 lat, poczekam, aż będą tanie te rowery, baterie będą jeszcze lepsze, no to na pewno będę jeździł na rowerze elektrycznym. Natomiast teraz, jak pytasz mnie, na jakim rowerze jeżdżę, to zależy gdzie i zależy kiedy, bo mam 4 rowery.
No dobrze, to czy twój rower, który zabrałeś do Finlandii, kosztuje co średniej klasy samochód osobowy,
nie,
czy
nie
jest troszeczkę tańszy?
Absolutnie nie trzeba iść tą drogą. Oczywiście w ostatnim czasie rowery podrożały, to prawda, natomiast żeby...
Samochody też,
natomiast żeby taką wycieczkę zrobić, no to oczywiście nie możemy na jakimś marketowym rowerze pojechać, ale też nie ma co przesadzać i ograniczać się, że nigdy sobie takiej wycieczki nie zrobimy, bo mnie nie stać na porządny rower. Ja za swój rower, na którym jeżdżę tego typu wycieczki, dam około 3000 zł.
Także czyli taki rozsądna już.
Tak, nie jest to suma. Jakaś nie wiadomo wielka kwota, ale to też nie jest rower marketowy. No i oczywiście sprawdza się, nic się tam nie dzieje.
Tak jak kupiłeś, tak jeździsz, czy jakieś przerwy były?
Oczywiście szersze opony założyłem, poprawiłem chwyty, poprawiłem trochę kierownicę. No i jest rower oczywiście serwisowany regularnie i to wystarczy. Naprawdę nie trzeba się ograniczać tym, że potrzebujemy nie wiadomo jakiego sprzętu.
Darek Gruszka dzisiaj w programie Między Biegunami o rowerowym, samotnym wyjeździe do Finlandii. Już tych technicznych kwestii kilka było. Zapakowaliśmy rower, wysłaliśmy i z powrotem...
Karton też mamy z powrotem.
Karton mamy ogarnięty. Ja natomiast zawsze widząc ludzi podróżujących rowerami, zastanawiam się nad ilością rzeczy, które się bierze z sobą w sakwach, tak? Bo nie masz plecaka na plecach, chociaż widziałem kiedyś motocyklistów na wyprawie, że pani siedząca na tylnym siodełku jechała z wielkim plecakiem. Myślę, że nie ten kierunek rowerowo.
Nie byłoby zbyt wygodnie z plecakiem. Oczywiście są potrzebne sakwy. Obecnie jest taki trend, nazywa się to bikepacking i te sakwy są oczywiście coraz mniejsze. Nie używa się już tych sakw takich na bagażnikach, ale na taką wycieczkę jak Finlandia, to po prostu ten bikepacking całkowicie się nie sprawdzi. Ponieważ musimy wziąć bardzo dużo jedzenia. Ja przynajmniej biorę jedzenie na taką wycieczkę, plus sprzęt biwakowy. I w tym momencie potrzebne są tradycyjne sakwy, które są przypinane do bagażnika. Sakwy przednie, sakwy tylne. No i oczywiście ten sprzęt trzeba naprawdę dobrze przemyśleć, żeby ten rower nie był aż tak ciężki. Zawsze sobie robię listę rzeczy, które zabieram i po prostu według tej listy jadę i to pakuję. I trzeba się ograniczyć co do ubioru. Zabrać rzeczy, które są naprawdę potrzebne. Nie musimy codziennie zmieniać koszulki, możemy raz na kilka dni. Sprzęt biwakowy musi być jak najlżejszy, jak najmniejszy. I w ten sposób po prostu jesteśmy w stanie na ten rower zapakować na absolutnie wszystko, co potrzebujemy na 2-3 tygodnie.
Ile kilogramów waży twój bagaż, który przewoziłeś w sakwach w czasie tej wyprawy?
Około 20.
W całości?
W całości, łącznie z jedzeniem, bo w tym roku musiałem naprawdę dużo jedzenia zabrać, ponieważ częstotliwość występowania sklepów w tym roku była naprawdę taka ograniczona. No to jedna sakwa to była wypakowana właśnie liofilizatami, jakimiś takim jedzeniem. A potem już oczywiście to było lżejsze.
Ale to jedzenie też się zmienia i okazuje się, że ono może coraz lepiej smakować. Nawet jak jesteśmy w niedostępnym obszarze, nie tylko w górach wysokich, ale właśnie tak jak w Finlandii, gdzie gęstość zaludnienia jest bardzo marna, co łączy się z tym, że sklepów też za wielu nie ma i częściej można pewnie spotkać łosia, tudzież innego przedstawiciela fauny fińskiej. To też jest fajne, że polskie firmy specjalizują się w takim jedzeniu liofilizowanym i ja naprawdę gdzieś próbowałem te dania i to jest smaczne.
Tak, to jest prawda, że liofilizaty są bardzo dobre.
Nie są tanie jeszcze, ale coraz...
Właśnie nie są tanie, aczkolwiek jeśli przebywasz w takim kraju jak Finlandia, Norwegia, to się okazuje, że są tanie, ponieważ kupując obiad gdzieś, wydasz zdecydowanie więcej pieniędzy niż na ten liofilizat, który kosztuje 30-40 zł w Polsce. A jest całkiem...
Który jeden posiłek, tak? Zapewnia.
Jeden posiłek, tak.
Darek, my mieliśmy okazję zobaczyć film, który po tegorocznej wyprawie tej rowerowej zmontowałeś. Taki 10-minutowy materiał podsumowujący i pokazujący też, jak wyglądał twój dzień, jakimi drogami jeździłeś, co tam się działo. Widzieliśmy, że nawet specjalną mokkę, kawiareczkę, którą na palniku codziennie rano odpalałeś.
Bez kawiareczki nigdzie się nie ruszam.
Znalazłeś miejsce.
Wyrzucił kilka rzeczy osobistych, żeby wziąć kawiareczkę. Super rzeczą osobistą.
Słuchaj, jak smakuje kawa, bo zakładam, że pijesz czarną bez cukru.
Oczywiście.
Nad takim fińskim jeziorem o 7 rano, kiedy przyroda budzi się do życia?
No właśnie, zadajesz bardzo fajne pytanie, bo wtedy smakuje najlepiej. A jeszcze najlepiej smakuje wtedy, bo o Finlandii trzeba powiedzieć, bo to jest niesamowite, bo ja nie jestem pewnych rzeczy w stanie opowiedzieć nawet, bo nikt mi nie uwierzy.
Dlatego ja przywołałem twój filmik, bo zachęcamy słuchaczy Radia Kraków do zerknięcia na profil facebookowy Bar Świat, gdzie ten filmik można znaleźć i twoją relację, podsumowanie tej wyprawy, bo tak naprawdę ten ruchomy obraz jeszcze z odpowiednią dobraną muzyką przenosi nas troszeczkę w te miejsca, w które odwiedziłeś.
Tak, taki był właśnie zamiar, jak robiłem ten filmik, właśnie żeby jak najwięcej oddać w tych 10 minutach tych 900 kilometrów, które przejechałem, i to jest była taka kompilacja, która w zasadzie ten cały klimat oddawała. A nawiązując do kawy, to właśnie chciałem opowiedzieć taką fajną rzecz, która właśnie bardzo mi się kojarzy z Finlandią. Jak sobie pijesz kawę, jest taka absolutna cisza, że przelatuje ptak, i ty słyszysz, jak...
Trzepot skrzydeł.
Trzepot skrzydeł, tak. No to jest... Wtedy właśnie smakuje ta kawa najlepiej.
Ja właśnie zawsze, jak pierwszy raz, kilkanaście, czy już ponad 20 lat temu miałem okazję być w krajach skandynawskich, po trosze na początku zastanawiałem się, skąd się wzięła u nich ta tradycja picia kawy, że tam tak naprawdę w restauracjach, w lokalach gastronomicznych ta kawa zawsze z ekspresu jest dostępna i możesz sobie, kupujesz kawę, ale
możesz
dolewasz
cztery razy.
I to jest coś pięknego, bo tak jak wspomniałeś, ta kawa w tych okolicznościach przyrody to jest chyba najprzyjemniejszy moment dnia. I jeszcze jak zsiadasz z siodełka roweru na koniec.
Tych przyjemnych chwil to by się znalazło całe mnóstwo. Kawa owszem, czy jak schodzę z rowera owszem, natomiast wydaje mi się, że tych chwil jest całe mnóstwo, cały dzień jest tak naprawdę, można powiedzieć. Ja jak jadę do Finlandii, to ja czuję, że wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest doskonałe i wszystko jest w sam raz. Także ta Finlandia to jest takie moje miejsce na ziemi i to nie jest tak, że byłem tam jeden raz, czy dwa, czy trzy. Chcę być jeszcze więcej. Jest wiele miejsc, do których chcę tam po prostu jeszcze pojechać. Być może kiedyś tam zamieszkam, może, nie wiem.
A jeżdżąc na rowerze i tak przemierzając kolejne kilometry, czy to szutrowych dróg fińskich, czy tych asfaltowych, jakichś leśnych duktów, masz gdzieś z tyłu głowy taką myśl, może to jest to miejsce, w którym kiedyś chciałbym gdzieś tutaj nad jeziorem zamieszkać?
Cały czas.
No bo hektarów trochę jest do wzięcia.
Czy zamieszkać nad jakimś jeziorem, czy być tam, to nie wiem, bo wiadomo, jestem jakby związany z Polską, tu jest moja rodzina i tu chciałbym mieszkać, natomiast wyobrażam sobie taką sytuację i mam nadzieję, że ona jest realna, że na przykład spędzam tam całe lato. Od czerwca do września chciałbym dożyć takiego momentu w życiu, że mnie na to stać, że nie wiem, biorę na przykład campervana i sobie tam spędzam całe lato, nie? To tak. Ale czy mieszkać na stałe, to tak do końca nie wiem. Natomiast takie mam marzenie związane z tymi miejscami. Nie?
Panowie, tak już mówimy o takiej metaforą, posługując się.
Tworzymy
jeszcze
w Finlandii obraz takiej krainy idealnej.
Krainy idealnej, ale muszę popytać jeszcze o te techniczne rzeczy. Mówiłeś o 20 kilogramach. Zaczęliśmy poza anteną mówić też o miejscach do spania, bo to jest element, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o Finlandię. Gdybyś mógł ten temat rozwinąć.
Tak, Finlandia jest właśnie doskonałym miejscem na takie podróżowanie, bo po pierwsze trzeba wiedzieć, że jest tam tak zwane prawo dostępu do ziemi. Czyli osoba taka podróżująca ma możliwość spania w zasadzie w każdym miejscu, w którym chce, nie licząc oczywiście jakichś prywatnych posesji, ale ta gęstość zaludnienia jest tak niewielka, że w zasadzie każde jezioro, każda plaża jest potencjalnym miejscem do rozbicia namiotu. A oprócz tego w Finlandii znajduje się kilkadziesiąt parków narodowych, zdaje się, że około 40, i te parki mają świetną infrastrukturę do spania. To są, pojęcie parku narodowego w Finlandii jest czymś innym niż u nas, bo tam mamy możliwość noclegów w wyznaczonych miejscach oczywiście, ale są tam miejsca na ognisko, są specjalne wiaty, w których można spać. Bardzo często jest przygotowane drewno na ogień, naczynia nawet są. I wjeżdżając do takiego parku narodowego, sobie spoglądamy na mapkę, a tu jest fajne miejsce, tu jest fajne, no to może tutaj będę spał. I i możemy tam jechać, rozbić namiot, ewentualnie spać pod jakąś wiatą. Natomiast krok dalej jest jeszcze w Laponii, ponieważ w Laponii są nie tylko miejsca do takiego rozbijania, ale bardzo często są chaty. Całe chaty, w środku których są prycze, są stoły, bardzo często są naczynia, jest piec. I możemy z tej chaty po prostu wcześniej jej nie rezerwując, możemy skorzystać przez...
Jeżeli jest wolna.
Tak, tak. Nawet jeśli ktoś tam jest, bo są tam miejsca na kilkanaście osób. Ja kilka razy w tym roku spałem w tego typu chatach, nikogo nie zastałem. I nawet jeśli ktoś by był, no to oczywiście nie ma problemu, że się też z niej korzysta. Także tam...
te chaty można znaleźć na mapach? One
tak,
są zaznaczone?
Tak, one są zaznaczone i o ile w przypadku parków narodowych w środkowej Finlandii, no to są tam szlaki turystyczne, które prowadzą do tego typu miejsc. Natomiast w Laponii są to takie miejsca, nie ma szlaków turystycznych i trzeba już mieć dokładne koordynaty, koordynaty GPS, żeby je znaleźć, bo nie ma kierunkowskazu, nie ma jakichś kierunkowskazów do tego, ale natomiast jeśli mamy dokładne określenie lokalizacji, no to znajdujemy w ten sposób.
A gdzie szukasz tych informacji na temat tych chat? Bo na przykład w Norwegii funkcjonuje to wszystko jako takie norweskie stowarzyszenie turystyczne, bodajże DNT, które zarządza tymi chatami. Chcąc skorzystać z nich, wpłacamy tam jakąś określoną kwotę, składkę członkowską, no i mamy dostęp do tej bazy. Działa to na tej zasadzie, że potem uzupełniamy te zapasy, które zużyliśmy. W Finlandii też jest jakiś taki system i jest to bardziej skoordynowane, czy po prostu znajdujesz informację o takiej chacie, możesz do niej przyjść, ewentualnie to drewno, które zużyjesz, uzupełniasz, no i jedziesz dalej.
Jak w Norwegii, o ile się nie mylę, w Finlandii nie ma. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, gdzie je znajduję, no to po pierwsze są to strony rowerowe, fińskie, takie w Polsce też są takie strony typu Velomapa, gdzie ludzie się dzielą informacjami o
tymi praktykaliami.
Tak. I w Finlandii jest podobnie. I jest też strona internetowa Lavu, zdaje się, bo nazwa takiego miejsca po fińsku to jest właśnie Lavu. I zdaje się lavu.com, czy coś w tym stylu, już teraz dokładnie nie pamiętam, i też są dokładne lokalizacje tych miejsc.
W programie Między biegunami w Radiu Kraków dzisiaj naszym gościem Darek Gruszka o fińskiej wyprawie rowerowej, samotnej. Ta samotność jest przerażająca momentami?
Nie.
No tak, niesie samotność...
Właśnie o to mnie często ludzie pytają i ja powiem tak, że po pierwsze, jeśli chodzi o taką praktyczną rzecz, to po pierwsze w Finlandii jest internet bardzo dobrze rozwinięty i nieraz do mnie syn dzwoni albo Kamila i się czuję, jakbyśmy byli w zasadzie... No,
w końcu jesteśmy w Unii Europejskiej.
Także z tym absolutnie nie ma problemu, natomiast akurat specyfika Laponii, no to rzeczywiście można poczuć tą samotność, bo jak sobie wyobrazisz, że jesteś na rowerze i widzisz przestrzeń, która nigdzie się nie kończy i wiesz, że dojedziesz do tego widnokręgu i za chwilę będzie kolejna przestrzeń, która nigdzie się nie kończy, no to czujesz, że jesteś tu naprawdę, naprawdę sam. Albo masz perspektywę, że tak jak teraz w tym roku miałem, że robię zakupy i wiem, że następny sklep będę miał za 300 kilometrów.
No właśnie, bywały takie dni, że nikogo nie spotkałeś poza zwierzyną?
Był jeden, to znaczy to jest tak, że nie jest tak, że nigdy się nikogo nie spotka, bo czasami przejedzie samochód na drodze, którą jedziemy. Tylko, że to jest o tyle fajne spotkanie, że jedzie samochód, no to sobie z kierowcą pomachamy, albo na przykład stoję i na poboczu, to kierowca się zatrzyma i się zapyta, czy wszystko u mnie dobrze, czy mi jakoś nie pomóc. Jeden miałem taki dzień, że jechałem 80 czy 90 kilometrów drogą, która była absolutnie prosta, nigdzie się nie kończyła. I naprawdę czułem, że jestem sam i nagle gdzieś jakieś 300 metrów przede mną widzę człowieka. I byłem bardzo tym zdziwiony. No chyba też był zdziwiony, się okazuje, że to, okazało, że to był myśliwy. No to takie spotkania. Natomiast ludzi się owszem rzadko spotyka, ale jak się spotyka, to wiesz, że spotkałeś człowieka i masz ochotę z nim porozmawiać. Także to są bardzo fajne spotkania.
No dobrze, a odwróćmy pytanie w takim razie. Spotkania z ludźmi rzadko, ale się zdarzały, szczególnie podczas tej tegorocznej wyprawy na północ od Rovaniemi. Pewnie częściej w tamtym roku miałeś okazję spotykać mieszkańców Finlandii, jak jechałeś z Rovaniemi na południe w stronę Helsinek, szczególnie już zbliżając się do stolicy. A jak wyglądają spotkania ze zwierzyną? Bo no, jesteś zdany na siebie i swój rower.
Tak, jestem zdany na siebie, natomiast jeśli chodzi o zwierzynę, to najczęściej spotyka się renifery, które nie są specjalnie
groźne
wobec nas. Czasami spotyka się łosia, bardzo rzadko, ale tak naprawdę najczęściej to te renifery, których w tym roku to naprawdę widziałem dziesiątki, jeśli nie setki. Jeszcze na początku to jest tak, że człowiek liczy, a dzisiaj widziałem 20, 30, a potem to już w ogóle się kompletnie na to uwagi nie zwracam.
Ilość dni, ilość kilometrów dziennie przejeżdżanych, to jest wiadomo trudność, o której już wspomniałeś. Dodatkowa jakaś trudność, która czeka na rowerzystów?
To znaczy, to jest tak, jeśli chodzi o kilometry, to wszystko zależy od drogi, bo jeśli jedzie się obładowany sakwami po dobrej drodze, to można i przejechać i 100-140 kilometrów bez problemu.
I to nie jest większym problemem.
Tak, nie jest to większym problemem. Natomiast we Finlandii bardzo często te drogi były naprawdę trudne, ponieważ te szutry, generalnie nie jeździłem po asfaltach, to jest raz, nie? I te szutry często nie były takimi sobie szutrami, tylko to były takie drogi wyłożone takimi luźnymi kamieniami. I w takim przypadku, jak się zrobiło 80-90 kilometrów, no to już było naprawdę, naprawdę sporo. Także bywały dni nawet, że robiłem i 40 kilometrów, bo więcej już nie miałem ochoty, a wiedziałem, że jest jakiś dobry nocleg, także już zostawałem po prostu w tym miejscu.
Wiedziałeś już od początku.
Tak, tak, tak.
Ile godzin dziennie, kilometrów wiadomo, jakaś tam ilość, ale miałeś założone, że jadę, nie wiem, 8-10 godzin dziennie?
Znaczy, ja lubię jeździć tak zwalnie w sposób freestyle'owy, czyli sobie nie zastanawiam się...
Czyli kawa poranna się może przedłużać.
Tak, kawa oczywiście fajne miejsce, jakaś kontemplacja i wsiadam na rower, pakuję wszystko, jadę po prostu do wieczora, chyba że pogoda jest jakaś kiepska, czy jakieś inne czynniki powodują. Także generalnie cały dzień przeznaczone oczywiście na jazdę na rowerze.
Myśląc o Finlandii, o pogodzie, bo powiedziałeś, że lato byś chciał spędzać, to tak sugeruję, że to lato jest najlepszym momentem?
Lato jest cudowne, ponieważ temperatury właśnie są w okolicach 20 stopni, nie ma upałów. Tutaj jedyne, co trzeba uważać, to rzeczywiście, bo mam wiele takich pytań tego typu, o komary.
No właśnie.
I z komarami jest tak, że rzeczywiście są miejsca, w których tych komarów jest całe mnóstwo. Z tym, że ja znalazłem na to najlepszy możliwy sposób, czyli jeżdżę w sierpniu. W drugiej połowie sierpnia. I wtedy już temperatury, owszem, są trochę niższe, natomiast tych komarów jest zdecydowanie mniej. Na przykład Laponia słynie z dużej ilości komarów, a jeśli pojedziemy tam w drugiej połowie sierpnia, to tak naprawdę tych komarów już nie ma. Ja w tym roku...
Czyli proste rozwiązanie.
Tak, tak, najprostsze możliwe rozwiązanie. A najlepiej by było jeszcze pojechać we wrześniu, bo wtedy możemy się jeszcze już załapać na zorzę polarną. Mhm.
Bo komary mogą być uciążliwe. Tak, jeżeli ktoś nie miał doświadczenia w takich miejscach, to naprawdę ich jest mnóstwo.
Tak, komary mogą być uciążliwe. Ja pamiętam, jak kiedyś rodzinnie byliśmy we Finlandii albo w Szwecji, w każdym razie tam w Laponii i mieliśmy rozbity namiot w pięknym miejscu, naprawdę w pięknym miejscu, jezioro, góry i podjeżdżaliśmy samochodem i szybko do namiotu zapinaliśmy i siedzieliśmy w tym namiocie, bo na zewnątrz po prostu nie szło wysiedzieć, nie? Także to jest ta skala, nie? Albo na przykład ta skala taka, że w zeszłym roku szybko wchodzę do namiotu wieczorem chciałbym wyjść do tak zwanej wieczornej toalety i ja się zastanawiam, czy może lepiej zostać w tym namiocie i przeczekać.
Zacisnąć zęby.
I przeczekać do rana, czy wyjść, nie? Bo słyszę takie ubudów wokół namiotu, nie? Także jest grubo, dlatego naprawdę lepiej jechać w drugiej połowie sierpnia, to prawdopodobieństwo takich hardkorowych spotkań z komarami jest zdecydowanie mniejsze.
I żadne repelenty tutaj raczej nie pomagają?
Nie,
one osłabiają troszeczkę
jakieś nasze ofy, to po prostu one się z tego śmieją najzwyczajniej w świecie, nie?
Ja też kojarzę takie miejsce na mapie Islandii, jezioro Mývatn. Z jednej strony fantastyczne jezioro, z drugiej strony formacje powulkaniczne i po prostu charakterystyczne dla tego miejsca takie małe muszki, które są gorsze od komarów. I po prostu są momenty, kiedy...
Gorsze, bo są mniejsze? Czy...
Tak, ale gryzą, gryzą tak samo, tylko że te ugryzienia są takie malutkie, natomiast bardzo, bardzo bolesne. Jak źle trafimy, to może
to być... Ale rozwiązanie, druga połowa sierpnia jest rozwiązaniem, bo drodzy państwo, i pewnie nie jeden nasz słuchacz doskonale zdaje sobie z tego sprawy, że dużo komarów może być i w Polsce. Więc to nie jest taka odosobniona sprawa północy, tylko i wyłącznie.
Wspomniałeś, Darku, jeszcze o zorzy polarnej i to też miałem okazję widzieć na dalekiej północy i to jest niesamowite zjawisko. Natomiast czy dopadł cię jeszcze dzień polarny w tym roku lub w zeszłym roku i jak sobie ewentualnie z tym radziłeś? No bo to też jest problem czasami, żeby zasnąć.
Tak, to w tym roku się nie załapałem na zorzę, na dzień polarny, ale było mniej więcej tak, że ciemno nie robiło się w ogóle, robiło się szaro i to była mniej więcej godzina, nie wiem, 23, 24. Następowała taka, powiedzmy, tak jak
szarówka,
tak jak u nas zimą, może o 16, coś w tym stylu. I o trzeciej robiło się już całkowicie jasno. Także to nie był całkowicie dzień polarny, jednak troszkę jaśniej niż u nas. Do 22 można było sobie spokojnie rowerem jechać, było jaśniutko.
To jakie masz plany rowerowe na Finlandię?
No właśnie tutaj, z racji tego, że mam świetnego kompana na...
Który
się pojawił, to w przyszłym roku myślę, że nie pojadę zbyt...
Hardkorowo,
że tak się wyrażę, żeby go nie zniechęcić. Ale mam fajny pomysł, żeby pojechać do Karelii tym razem. Do północnej Karelii na wschodzie Finlandii. Wiem, że tam jest pięknie, bo byliśmy tam rodzinnie podczas naszego pierwszego pobytu. Wzgórza, jeziora... Po prostu taka Finlandia prawdziwa. Co prawda jest jeden problem, ponieważ jędrkowi może nie do końca pasować druga połowa sierpnia. I jeśli pojedziemy w czerwcu, to okej, będzie fajnie, bo załapiemy się na dzień polarny, natomiast możemy się również załapać na te nieszczęsne
chmary komarów.
Tak, tak.
No ale to już będziecie w kalendarzu gdzieś tam
szukać miejsca.
Szkolno-wakacyjno-rodzinnym szukać miejsca. Czyli jednym słowem, jeżeli... Ktoś z naszych słuchaczy zapytałby Darka Gruszkę o Finlandię. Rekomendujesz?
Zdecydowanie. Jeśli ktoś lubi ciszę, lubi przyrodę, lubi lasy, lubi jeziora, a przede wszystkim lubi kraj, który jest fajnie poukładany, w którym człowiek czuje się dobrze, w którym można zostawić rower pod sklepem i wiesz, że...
Nie przypinać go dwoma
łańcuchami. Nie, ja żadnego łańcucha nic nie biorę. Czasami nawet zegarek na kierownicy zostawiałem pod sklepem w całkiem dużym mieście, jak Rovaniemi. Rovaniemi ma 60 tysięcy ludzi, więc to nie jest jakaś wioseczka. Bez problemu można zostawić ten rower. I wiesz, że na 100% nikt ci go nie ukradnie, a przede wszystkim, że jeśli chcemy zobaczyć kraj, w którym jest wielki szacunek do przyrody, gdzie zarówno ludzie szanują tą przyrodę, jak i ten cały system stworzony jest po to, żebyś mógł korzystać z tej przyrody, to Finlandia jest naprawdę super pomysłem na każde wakacje. I nie ma co się przerażać jakimiś ewentualnymi kosztami, bo jeśli sobie ten wyjazd tak wymyślimy, że będziemy spali właśnie pod namiotem w tych miejscach, w tych parkach narodowych, no to wcale tak drogo nikogo nie wyjdzie.
Słuchaj, to na koniec musimy cię zapytać, bo Kuba mi tutaj pokazuje jakieś dziwne znaki, worek, sanki, mam wrażenie, świętego Mikołaja w Rovaniemi spotkałeś w sierpniu?
Święty Mikołaj tam cały czas jest, nieustająco, ale chciałbym właśnie powiedzieć to, że Rovaniemi to tak się kojarzy z tym Świętym Mikołajem, natomiast o ile pierwszy wyjazd, jaki tam mieliśmy rodzinny,
to oczywiście
do Mikołaja jechaliśmy, dzieci były wtedy małe. Teraz tam pojechałem, żeby z ciekawości zobaczyć, jak to wygląda już po tej całej mojej przygodzie lapońskiej. No i tak szczerze mówiąc, trochę byłem tak zdegustowany, że to tak trochę komercyjnie jest.
Dobra. Prezentów po prostu dla ciebie nie miał.
No jest ten Święty Mikołaj, owszem, natomiast myślę, że dużo więcej do Laponia ma do zaoferowania niż tylko ten Święty Mikołaj, z której jest słynna tak naprawdę, nie?
Ja to widziałem, że już odpaliłeś tam aplikację taniego przewoźnika.
Tak. Ja już tutaj intensywnie sprawdzam połączenia, bo niestety z Polski widzę tak na pierwszy rzut oka, że część połączeń została zlikwidowana, no ale mamy jeszcze międzynarodowego przewoźnika fińskiego, z którego usług też można korzystać i na daleką północ z przesiadką w Helsinkach się dostać. Natomiast no, są też inne lotniska obsługiwane z lotnisk niedaleko granic Polski, więc możemy bezpośrednio też dostać się właśnie chociażby do Laponii, gdzieś z Wiednia, Berlina, czy właśnie tych lotnisk, do których też możemy się dostać. No więc dla każdego coś dobrego. Albo bezpośrednio, komfortowo z Krakowa.
Albo podróż troszkę bardziej.
Tak. Albo troszeczkę trzeba się wysilić, żeby kupić najtańsze możliwe bilety, ale jednocześnie przeskakując od razu za koło podbiegunowe.
Darek Gruszka dzisiaj był gościem programu Między Biegunami. Darku, wielkie dzięki. W takim razie z synem cię zapraszamy za rok.
Mam nadzieję.
Jeżeli ta podróż się odbędzie, a pewnie się odbędzie.
A my państwu polecamy jeszcze raz bloga, którego rodzina Gruszków prowadzi wspólnymi siłami, barświat.pl.
A to był program Między Biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Do usłyszenia.